Wakacje dobiegły końca. Przynajmniej dla części z nas jest to moment, myślę szczególnie dla młodzieży, jakiegoś szczególnego wypoczynku. Kiedy mamy urlopy, jest to czas być może jakiejś szczególnej refleksji. Dla mnie ten wakacyjny czas, czas obozów, bo mieliśmy dwa obozy szkółki niedzielnej, mieliśmy w czasy zborowe, razem z rodziną byliśmy również na wspólnym urlopie i ja pojechałem z pytaniem do Boga. Jakie jest dzieło mojego życia? To pytanie już od jakiegoś czasu chodzi za mną. Po co żyję? No i oczywiście znamy ogólną Bożą wolę co do naszego życia. Nawet Psalm 73, który dzisiaj będziemy rozważali, on mówi, choćby, żeby opowiadać Boże dzieła, prawda? Żeby żyć zgodnie z Bożym Słowem. A ja pytałem Boga o taką szczegółową wolę dla mojego życia, bo znam moją obecną odpowiedzialność, wiem, co do mnie należy, ale pytanie, które mi przyświecało, było, Boże, po co żyję? I ktoś z was mógłby zapytać, no to nie wiesz, po co żyjesz? Nie wiesz, kim jesteś? No wiem. Ale chodzi mi o dzieło życia. Myślę, że to nie jest jakieś takie patetyczne pytanie, czy jakieś zupełnie, nie wiem, bez kontekstu. Myślę, że każdy z nas stawia sobie tego typu pytanie, bardziej lub mniej. Po co ja się urodziłem? Co mam do zrobienia na tej ziemi? Po wykonaniu czego mogę właściwie już odejść do Pana? Zawsze takim przykładem w Nowym Testamencie są dla mnie dwie osoby. Jan Chrzciciel. On wiedział, po co przyszedł. I właściwie całe swoje życie temu podporządkował. To dlatego mieszkał na pustyni judzkiej, to dlatego ubierał się, jak się ubierał, to dlatego jadł, co jadł i dlatego robił, co robił. Ponieważ Bóg powołał go, aby przygotował drogę dla jego Syna, Jezusa Chrystusa. I dlatego wzywał do opamiętania ludzi. I to poselstwo dotykało ludzkich serc i spotkało się z pozytywnym odbiorem. I kiedy Jan kończy swoją służbę, właściwie natychmiast potem umiera. Tragicznie ginie. Ale z całą pewnością może mieć przekonanie i myślę, że miał takie przekonanie, że wykonał swoje zadanie. On musi wzrastać, a ja muszę stawać się mniejszym. I cieszy się, widząc, że oblubieniec ma oblubienicę, tak? Powtarza to niejednokrotnie. A Pan Jezus, który umiera na krzyżu, umiera z triumfalnym słowem na ustach. Wykonało się. I można by to inaczej powiedzieć, zrobiłem, Ojcze, wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś. W ręce Twoje polecam ducha mego. Wczoraj gościliśmy u nas siostry, kobiety, bo nie tylko siostry, na konferencji. Ta konferencja, mottem tej konferencji były słowa z psalmu 73, werset 28. Mogę prosić o slajd, nie działa mi pilot. Moim szczęściem być blisko Boga. I są to piękne słowa, a więc było o szczęściu, o byciu szczęśliwym. I to zdanie bardzo jasno mówi do nas, co jest szczęściem psalmisty. Być blisko Boga. No ale kiedy czytamy uważnie Biblię i przyjrzymy się choćby Adamowi w ogrodzie Eden, to Adam, który był blisko Boga, czuł się samotny. I Bóg patrząc na niego powiedział, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Jak to więc jest? Moim szczęściem być blisko Boga, a jednak, kiedy nie ma blisko szczególnych nam osób, czujemy się samotni, a więc nie jesteśmy wcale szczęśliwi. A ludzie właśnie różnie definiują szczęście. I chciałbym, abyśmy zobaczyli, jak w pewnym momencie swojego życia psalmista zaczął to szczęście definiować. Poproszę kolejny slajd. Otwórzmy psalm 73, bo ten psalm właśnie rozważamy. I tam przeczytajmy wersety 3, 4, 5 i 12. Zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych. 12 werset. Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwo. A więc w pewnym momencie, zobaczcie kto, nie jakiś tam przeciętny Izraelita, ale ktoś z rodziny tej, która zajmowała się uwielbieniem w świątyni, która na co dzień, można powiedzieć, było blisko Pana, zaczął sobie zadawać pytanie, po co ja w ogóle żyję? Czy to, co robię, ma naprawdę sens? I gdzieś jakoś tak trochę z taką nostalgią zaczął patrzeć na tych, którzy żyją bez Boga. I stwierdził, że mają chyba lepsze od niego życie. I w jakiś sposób to go uchwyciło. On zaczął tak myśleć. Przyznaje to. No słuchajcie, nie mamy wątpliwości. Czasami takie pytanie się nie nasuwa. Po co cały ten wysiłek? A kiedy służysz w kościele, po co właściwie ja to robię? Czy to ma jakiś większy sens, widząc to czy tamto? A może dałbym sobie po prostu spokój z tym wszystkim i w końcu miałbym spokojne życie, bo oni się niczym nie przejmują. Nie mają tych dylematów, które ja mam. O, zanim się nawróciłem, nie miałem tych wszystkich dylematów. Nie zastanawiałem się, czy to się Bogu podoba, czy nie. To jest miłe Bogu, czy nie. Nie, po prostu żyłem dla siebie. I wszystko, co robiłem, robiłem dla siebie. I liczył się spryt, przebiegłość, skuteczność, wydajność. I tak dalej. Psalmista dochodzi do wniosku, bezbożny jest zawsze szczęśliwy. I na dodatek cały czas mu się powodzi. No dobrze, a jakie jest to bezbożne życie? Poproszę kolejny slajd. To wersety od 6 do 12. Pycha jest ich naszyjnikiem, przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością. Serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie. Wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym, oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Można by zadać pytanie, jak to możliwe, by człowiek wierzący miał tego typu dylematy? Jak można podziwiać tego typu postawę? Ale tak jest. Kiedy dochowujesz wierności słowu, kiedy masz te odwieczne dylematy, co jest dobre, a co złe, jak postąpić, żeby nie przekroczyć Słowa Bożego i patrzysz, że ktoś żyje zupełnie, wydawałoby się, bezkarnie. Wszystko uchodzi mu na sucho. Jeszcze się z tym obnosi i się śmieje ci w twarz. No to czasami można właśnie zapytać, po co to całe dzieło wiary w moim życiu? Te rozterki biorą się z tego, jak pokazuje psalmista, po co się trudzimy. Dopóki nie odnajdziemy odpowiedzi, dopóki nie wyznaczymy sobie końcowego celu, kresu, dokąd zmierzamy i dopóki nie określimy, po co tu jesteśmy, one będą do nas wracały, jak bumerang. Bardzo często. Poproszę kolejny slajd. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje, albowiem co dzień znoszę ciosy, jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Dopókim nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zanim wyruszysz w tę drogę, za tym przykładem, który czasami wydaje się taki pociągający, bo właśnie taki życie bez trosk, bez problemów, to zastanów się, jaki jest kres takiego życia. I Biblia nam bardzo wyraźnie mówi, że powinniśmy zobaczyć, co Słowo Boże mówi na temat kresu życia ludzi bezbożnych. Drogi bracie i siostro, drogi przyjacielu, jeśli stawiasz sobie dzisiaj takie pytania, jeżeli z jakąś taką zazdrością, a może tylko nostalgią zaczynasz patrzeć na życie ludzi, którzy się niczym nie przejmują i takim się powodzi. Zaczynasz oglądać się za światem. Chcę ci powiedzieć, zobacz, co Biblia mówi na temat kresu życia człowieka bezbożnego. Na temat kresu tego życia. Nie poddawaj się. Nie porzucaj swojej ufności, ona ma wielką zapłatę. A jaki jest kres życia bezbożnego? Poproszę kolejny slajd. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie. Strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją. Znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha schen, gdy człowiek się budzi, tak ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy pytają o cel w życiu, ponieważ chcielibyśmy, aby to życie miało jakąś wartość dla Boga, dla innych, to nie jest życie bezbożnego. Ono znika jak mrzonka. Ono jest mrzonką, mówi Słowo Boże. Ale jest jakaś pierwsza odpowiedź. Oczywiście to jest kwestia zaufania Słowu Bożemu i szukania odpowiedzi w Bożym Słowie. Kto z nas chciałby, aby jego życie w ostatecznym rozrachunku okazało się bez sensu? Nic nie warte w oczach Bożych, bo właśnie tam jest kres, dokąd zmierzamy. To nie śmierć, ale spotkanie z Bogiem. Który to życie zważy, oceni. Czasami swoim zachowaniem przypominamy małe dzieci. Skupiamy się na tym, co tu i teraz, o zaraz, zapominając o tym celu ostatecznym. Musimy swój punkt docelowy umieścić tam, dokąd zmierzamy. Naciągnąć mocno linę i w tej całej mgle podążać w tym kierunku. Wiedząc, co po drodze jeszcze musimy zrobić. Byliśmy teraz na urlopie, chodziliśmy z dziećmi do takiego sklepu, ma taką popularną nazwę Funciak. Nazwa jest stąd, że wszystko jest po jednym funcie. No i nasza Zosia sobie szczególnie upodobała ten sklep, szukając byle powodu, by tylko tam zajść i kupić coś za funta. No i w pewnym momencie przypomniała sobie, że kiedy przyniosła mi mlecznego zęba, to dostała ode mnie 5 zł. A że właśnie zaczął jej się kiwać mleczny ząb, więc ona stwierdziła, że po prostu pomoże mu wypaść, dostanie funta i w ten sposób będzie mogła pójść na zakup. A ja mówię Zosi, słuchaj Zosiu, nie kiwaj tym zębem, pozwól mu samemu wypaść. Jeżeli pozwolisz, to dostaniesz ode mnie 10 zł. Nie 5. A jeżeli nie, no to dostaniesz tego 1 funta. No Zosia pomyślała, po czym kiwała tym zębem, wyrwała go i mówi, że ona chce funta. Bo chciała tu teraz, akurat przychodziliśmy obok sklepu, chciała pójść kupić sobie coś za te pieniądze. Jeżeli skupimy się tylko na tym, co tu i teraz, naprawdę stracimy z oczu to, po co my żyjemy. Jaki jest kres, ostateczny cel oraz, co jest ważne, co musimy zrobić po drodze. Poproszę kolejny slajd. Dopóki nie dotarłem do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich, rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą. I te słowa pokazują nam bardzo wyraźnie. Psalmista siedzieli z nami. Dopóki nie poznałem kresu życia bezbożnych, mojego oraz po co ja tu żyję, co jeszcze muszę zrobić, byłem głupi, nierozumny, byłem jak zwierzę. Źródłem szczęścia człowieka wierzącego jest świadomość, dokąd zmierzam i co muszę zrobić po drodze i świadomość, że Bóg jest ze mną w tym wszystkim. To jest źródło mojego szczęścia. I to bardzo wyraźnie wypływa z tego psalmu. Wiem, dokąd zmierzam, co muszę zrobić po drodze, ponieważ to wszystko wyznaczył mi Bóg, On ze mną jest. Prowadzi mnie i doprowadzi do celu. Proszę dalej. Czytamy, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Wierzę, że człowiek wierzący musi wiedzieć i mieć to wyraźnie przed oczyma, co jest jego celem ostatecznym i co musi z Bożą pomocą zrobić po drodze. I to daje nam siły, by wstawać rano, by podejmować trud, by zmagać się z ciosami, które spadają, by toczyć swój bój. Ta świadomość, Boże, jesteś ze mną, a ja chcę wykonać to, co jest dziełem mojego życia i dojść do celu. I dziełem, które Ty mi wyznaczyłeś. Wszyscy wiemy, że celem naszej wiary jest niebo, prawda? Ale słuchajcie, myślę, że dzisiaj ewangeliczne chrześcijaństwo powinno modlić się: Boże, objaw nam cały blask nieba. Bo dla wielu niebo już dzisiaj nie jest pociągające. No co to za miejsce jest? Atrakcyjne jest to, co nas otacza. A te obisy wszystkie często jawią się jako coś takiego, no już nie w naszym stylu bardzo. I dopóki Bóg nie pokaże nam, nie dotknie naszego serca, że to, co przygotował dla nas, jest wyjątkowe, niepowtarzalne i niespotykane tu na ziemi, to po prostu nie będziemy wcale tęsknić do tego. I za tym, a apostoł Paweł, kiedy pisze o człowieku, którego zna, bibliści mówią, że to raczej on sam, mówi, że słyszał słowa, których nie godzi się powtarzać, wypowiadać nawet, gdy został zabrany do trzeciego nieba. Myślę, że w tym opisie jest bardzo ważne przesłanie. Jakie? No, jak Paweł miał to opisać, skoro nie spotyka tego nigdzie na ziemi? Widzimy cały opis na przykład Jana. Jakby to. No bo do czego mam to przyrównać z tym, co tu jest na ziemi? Nie mam do czego przyrównać. Bo czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co na rozum ludzki nie stąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go szukają, którzy Go kochają, którzy idą za Nim. Boże, pokaż nam piękno nieba. Wzbudź tęsknotę za tym miejscem. Zobaczcie, jaki dylemat ma apostoł Paweł. Potem go pokażemy. Być z Panem to rzecz naprawdę dobra. Pozostać tutaj ze względu na was to rzecz potrzebniejsza. To jest druga rzecz, o której chcę powiedzieć. Bóg ma dzieło do wykonania dla ciebie. Dzieło twojego życia. Może już je znasz i je realizujesz. I jesteś w tym miejscu ekscytacji pomimo zmęczenia, pomimo strachu, pomimo lęku. I jesteś temu całkowicie oddany i rozumiesz też dylematy psalmisty, ale może nie wiesz jeszcze, po co żyjesz. I czego Bóg oczekuje od siebie. Zanim staniesz przed Panem, musisz mieć świadomość, że to wykonałeś. Że odkryłeś, zaangażowałeś się i wykonałeś. Ludzie wierzący to świadomi ludzie. Świadomi powołania i tego, co Bóg zleca im do wykonania. Poproszę kolejny slajd. Zobaczmy, powinien być jeszcze Filipian, pierwszy rozdział. Nie wiem, czy jest. Otwórzmy Biblię. Filipian, pierwszy rozdział, wersety od 21 do 26. Tam jest właśnie ten dylemat. To takie szczególne napięcie, które można wyczuć, zastanawia trochę w postawie Pawła. Przykuwa ono moją uwagę. Filipian 1, 21-26. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem, mówi Paweł. No, a Paweł nie bał się umrzeć. Chciał, tak, spotkać się z Panem. I mówi, to jest zysk dla mnie. Ewidentnie to, co na mnie czeka, to porusza moje serce. Widziałem to. Bóg mi to pokazał. Jest to niezwykłe. Jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, pisze. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza, a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu, będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy, radowali się w wierze, żebyście we mnie mieli powrót do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Ale za jakiś czas napiszę do Tymoteusza jakie słowa? Biegu dokonałem i wiarę zachowałem. Apostoł Paweł był absolutnie świadomy, po co żyje. I tutaj jeszcze widzi, że jest do wykonania praca i dlatego staje w wierze o to, żeby Bóg go wyprowadził z tego miejsca, nie wiem, zagłady. Ale gdy już pisze do Tymoteusza, pisze: Tymoteuszu, przekaż to wszystko, co ci przekazałem, ludziom godnym zaufania. Ja swojego biegu już dokonałem. W księdze Joba, nie wiem, czy pamiętacie, jest taki werset, że pobożny odchodzi jak dojrzałe snopy na polu zebrane. Nawet nie jeden. Taka obfitość. Przychodzi do Boga z tą świadomością dzieła wykonanego. Tak, niebo musi nas pociągać i o to się musimy modlić. Ale również, żeby ta struna była odpowiednio napięta, my musimy wiedzieć, co musimy zrobić po drodze i być przekonani, że zrobiliśmy to. Nikt z nas nie powinien stanąć przed Bogiem, nie wykonawszy swego zadania. I właśnie w tym fragmencie widzimy u Pawła to napięcie. Po co ja tu żyję? Świadomość celowości. Nie mówimy już o tym, że oglądamy się za bezbożnym, bo znamy jego kres, ale odwróceni w drugą stronę musimy sobie powiedzieć, jaki jest nasz kres i co musimy po drodze zrobić z Bożą pomocą. Trzy pytania, które tutaj wyskoczyły wcześniej niż bym sobie tego życzył. Jaki jest kres niewierzących? Jaki jest kres każdego wierzącego? Jakie jest dzieło twojego życia, które wyznaczył ci Bóg, a które musisz zrobić po drodze? To są pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć. Na które odpowiedzi powinniśmy szukać u Boga. Ja chodziłem przed Bogiem w modlitwie, byliśmy na lodach, a ja cały czas gdzieś tam, Boże, jaki jest cel mojego życia? Powiedz mi, Panie. Nie chcę po prostu ulegać herezji aktywności. Po prostu chcę znać celowość swojego życia. Kiedy Bóg zaczął do mnie mówić, to uspokoiło moje serce. I pomyślałem sobie, tak, dlatego warto żyć. To jest dobry cel. Po to warto się trudzić. I poczułem się szczęśliwy. I zachęcony. Ostatni slajd, proszę. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy. Dla tych, którzy są czystego serca. Prowadzisz mnie według rady swojej, potem przyjmiesz mnie do chwały. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Ja tu właśnie widzę u tego psalmisty, iż on wie, po co żyje. jest spokojny i szczęśliwy, bo wie, że idzie z Bogiem, a właściwie Bóg idzie z nim. To jest bardzo ważne. Szczęście chrześcijanina, Bożego człowieka, to nie jest rozbawienie. To nie jest dobry humor w wyniku jakichś tam fajnych okoliczności. Ono wynika z pełnej świadomości, że Bóg jest z nami. Dokąd idziemy i co musimy zrobić po drodze. Amen.